Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Miejskiej Spółki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie prezesie, za nami pierwsza akcja poświęcona ptakom jeżykom. Kilkaset budek trafiło kilka dni temu, taka pierwsza partia do mieszkańców Zielonej Góry. Ja pamiętam, jak kilka miesięcy temu rozmawiałem z panem też na temat jeżyków. Wtedy pan mówił, że będzie prowadzona taka akcja szersza, żeby te budki pojawiły się w całym mieście, w najwyższych punktach. Jak to wygląda na dzisiaj?
No i tak jak obiecaliśmy na antenie RZG między innymi, tak zrobiliśmy i tak dokonaliśmy. Miasto tutaj przyjęło taką dwufrontową linię walki z komarami. Jedną to jest ta tradycyjna, która jest stosowana od kilku lat w Zielonej Górze, czyli opryski, naziemne opryski wszystkich miejsc zielonych, także i tu pod kątem bardziej kleszczy, ale jeśli chodzi o komary, to akwenów wodnych, zbiorników wodnych tam próbujemy dopaść larwy komarów i choć mamy świadomość, że przecież nie wybijemy i nie unieszkodliwimy każdego kleszcza i każdego komara w mieście czy każdej myszki i dlatego wprowadzamy również ten drugi element tutaj po namowach radnego Budzińskiego i radnego chociażby Kleniewicza. Pan prezydent wprowadził ten dodatkowy element naturalnej walki z komarami poprzez rozpowszechnienie, rozdanie, udostępnienie mieszkańcom budek dla jeżyków. Otóż uznaliśmy, że najciekawszym będzie z tych elementów, będzie to wtedy najciekawsze, kiedy mieszkańcy sami zdecydują, gdzie i jeśli mają takie możliwości, gdzie te budki dla jeżyków zamontują, powieszą, czy to na swoich budynkach, czy na budynkach wspólnie zarządzanych, czy na ogródkach, bo wiem, że i takie mają plany i pomysły. Ważne, żeby były na odpowiedniej wysokości. Więc uznaliśmy, że rozdamy również budki, tak by mieszkańcy sami mogli sobie w swojej okolicy zaprosić jeżyki do zamieszkania w swojej okolicy. No, tak uznaliśmy,
państwo też wywiesili chyba kilka budek na Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
tak
z tego,
jest,
co można było zobaczyć.
Tak jest. Też uznaliśmy, że mamy tutaj dosyć wysoki element naszej architektury, komin, który jest taki charakterystyczny dla tej części tutaj administracji i postanowiliśmy kilka budek dla jeżyków tutaj wywiesić. Też mamy nadzieję, oczywiście ja zażartowałem w swoim wpisie, że zamontujemy strzałki i wprowadzimy dane do GPS-ów, żeby jeżyki wiedziały, gdzie przylecieć, natomiast no to tak niestety nie działa. Tutaj natura musi spokojnie to podziałać, jeśli ktoś za chwilę będzie alarmował. No, porozdali budki, a jeżyków nie ma, co teraz? No, musimy być cierpliwi. Tutaj natura potrzebuje, według zdania specjalistów, około 2, a może nawet 3 lat, żeby Zielona Góra była takim miastem atrakcyjnym dla jeżyków. Z okazji pozdrawiamy wszystkich jeży, czyli też sympatycznych
patronów jeżyków, tak? Dobrze.
Jeżyki, ale też wielu naszych sympatycznych pracowników, więc też pozdrawiam. Natomiast no, dajmy chwilę naturze, niech sobie to spokojnie zadziała.
Tak, jeżyki pojawiły się u nas kilka lat temu już w Zielonej Górze i rzeczywiście wtedy no, dokonały takiego spustoszenia tych insektów, które nas naprawdę ostro atakują, bo przypomnę, że potrafią zjeść nawet do 15 tysięcy insektów na dobę. Tak pożyteczny jest dla nas, dla ludzi jeżyk. Ale chciałem spytać jeszcze o coś innego, bo wspomniał pan o tych opryskach. Jak te opryski przebiegają? Bo no, to rzeczywiście też jest ten ważny element walki z insektami.
Opryski tradycyjne, tym samym środkiem, który od kilku lat stosujemy, czyli też no, przez kilka lat nikomu nic się nie stało, więc i w tym roku zapewniam, że ani mieszkańcom, ani zwierzętom domowym nic złego się przez te opryski nie stanie. To są opryski, jak wspomniałem, naziemne, dokonywane przez firmę specjalistyczną, tereny zielone, wszystkie place zabaw przy żłobkach, przy przedszkolach, parki, skwery, miejsca rekreacji, place zabaw, również cmentarze. Oczywiście cała dzielnica, również dzielnica Nowe Miasto będzie tym objęta, ścieżki rowerowe. Tu korzystamy z wskazań współpracujących z nami, bo poprosiliśmy o pewną taką podpowiedź i analizę pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego i tutaj naukowcy z panem profesorem Jerzakiem na czele wskazali nam miejsca większej bytności kleszczy i polecili te miejsca większej uwadze, a jednocześnie zwrócili uwagę, że w niektórych miejscach, w których do tej pory robiliśmy opryski, tych kleszczy jest relatywnie mniej, więc z niektórych miejsc rezygnujemy na rzecz tych takich nowych miejsc, by zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. Więc są to opryski, jeszcze potrwają przez, myślę, 2-3 dni, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, bo też tu musimy pamiętać, że nie może wtedy padać po prostu, żeby ten środek był skuteczny, więc musi być sucho, na szczęście na razie tak mamy. Więc w godzinach popołudniowych i wieczornych te opryski są dokonywane. To też ma związek z owadami pożytecznymi, które w tych godzinach popołudniowo-wieczornych swoją aktywność ograniczają. Więc myślę, że mieszkańcy jeszcze przez 2-3 dni mogą spotkać w różnych częściach miasta panów z takimi rozpylaczami mgły. Jest to, jeszcze raz podkreślam, bardzo dla nas bezpieczne, proszę się tego nie obawiać.
Tak. Kleszcze to są te owady, które są bardzo niebezpieczne dla nas, tak, dla ludzi. Chciałem spytać, bo wiele osób zastanawia się, jak w tym roku będzie wyglądała sprawa z koszeniem traw i wycinania pasów zieleni przy drogach miejskich, bo państwo zapowiadali też w ubiegłym roku, nie były wszędzie koszone te trawy, no po to właśnie, żeby zachować ten ekosystem. Różne opinie na ten temat były. Wiadomo, że tendencja jest taka, żeby być proekologicznym, być eko. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to ja się teraz na sekundę cofnę do ubiegłego roku, kiedy właśnie wprowadziliśmy ten element mniejszego koszenia na skutek wniosków i głosów różnych ruchów społecznych, które mówiły o tym, aby pozostawić większą ilość naturalnej trawy. I co się stało w zeszłym roku?
Było.
Na pewno pan pamięta i państwo również pamiętacie, w zeszłym roku mniej więcej chyba to się zaczęło w czerwcu, w lipcu, potrwało przez 3 tygodnie, plaga meszek, komarów, bardzo wiele apeli mieszkańców, że nie mogą wyjść z domu, że okna pozamykane, że dzieci całe w bąblach, że trzeba byłoby wiele maści stosować i wtedy ruszyliśmy z dodatkowymi opryskami. No to musimy sobie też powiedzieć, że ja wtedy mówiłem wyraźnie i nie chcecie państwo koszenia, zachowujemy większą bioróżnorodność, no to możemy się też liczyć z tym, że tego typu zjawiska, jak większa ilość meszek, komarów, wszystkiego, co nam utrudnia, co nam pyli, też odezwali się alergicy, to się wtedy będzie zdarzało. No i tak się zdarzyło.
To jest naturalne zupełnie.
I to jest naturalne, więc jeżeli my chcemy z jednej strony żyć w mieście, w którym jest bardzo pro-eko, pro-naturalne i mamy nie kosić trawy, to proszę uprzejmie, ja też to będę stosował, tylko musimy być świadomi, że mogą nam się przytrafić różne uciążliwości i nie miejmy wtedy pretensji. Dlatego w tym roku będziemy starali się to wyważyć jeszcze bardziej. To znaczy, będziemy oczywiście kosili wszystkie te miejsca, które wymagają, powiedzmy, drogi, pasy drogowe, tam gdzie było, żeby było bezpiecznie, jeśli chodzi o użytkowanie, takie nasze codzienne użytkowanie dróg i chodników. Natomiast oczywiście niektóre miejsca zielone będą koszone albo raz w roku, albo pozostawane właśnie, pozostawione w taki sposób naturalnego rozkwitu. Właśnie
rozumiem, że to będą miejsca, gdzie będzie mniejsza aktywność mieszkańców.
Gdzie będzie mniejsza aktywność naszych kosiarek i będą to miejsca naturalnie wtedy rozwijające się. Będzie to wyglądało troszkę tak, jak oczywiście jakby zaniedbane, bo to trawa będzie sobie naturalny sposób rosła. W wielu miejscach również mamy łąki kwietne, które myślę, że w tym roku również już zakwitną taką pełną okazałością, o ile ta wiosna i lato przyjdzie. Więc no musimy to wyważyć, tak? My nie będziemy golić, nie będziemy kosić, że tak powiem, na maksa. Będziemy starali się wykaszać tylko te miejsca, żeby zapewnić bezpieczność, widoczność, no i funkcjonalność, bo trawa w pasie drogowym też ma swoje funkcje do spełnienia, ale ona, żeby spełniała swoją funkcję, musi być odpowiednio pielęgnowana, musi być przykaszana do pewnej wielkości, aby mogła się odradzać i aby te spaliny z dróg w trasie, w pasach drogowych spokojnie wyłapywać i ułatwiać nam życie, więc też musimy być tego świadomi. Ale jeżeli chcemy mieć trawę większą, bo ruchy społeczne czy ekolodzy mówią nie koście w mieście, to proszę państwa, bądźmy pewni, że może nam coś innego później doskwierać latem. Więc w 140 tysięcy mieście dogodzenie każdemu z opiniodawcy jest bardzo trudne. Staramy się to wyważyć i starać się każdemu, że tak powiem, pokazać, że i zapewnić te warunki dla każdego takie, jakich by sobie życzył. By ten zwykły przysłowiowy Kowalski wiedział, że żyje w mieście, które jemu również sprzyja.
panie prezesie, zostawmy tą ekologię już, bo długo o tym rozmawiamy. Chciałem pana zapytać jeszcze o kolejną sesję Rady Miasta, bo dzisiaj znów radni będą obradować w trybie zdalnym, a tam między innymi w planie sesji uchwała zmieniająca budżet miasta, w której to czytamy, że miasto chce przesunąć łącznie 4 miliony złotych z dwóch inwestycji i przeznaczyć je na zakup akcji w sportowych spółkach akcyjnych. I rozumiem, że mimo sporu, jaki się toczy, miasto chce jednak wyciągnąć rękę do koszykarzy. Dobrze rozumiem?
Panie redaktorze, ja jestem bardzo sportowy i bardzo kibicuję.
Dlatego pana też pytam, oczywiście pan był prezesem klubu, pan działał w sporcie.
Wie, że ja jestem bardzo sportowy, natomiast kompletnie mam tutaj szereg innych zajęć i kompletnie nie zajmuję się dzisiaj wątkami.
Pan jest najbliższym współpracownikiem prezydenta Kubickiego. Myślałem, że porozmawiamy też o tych sprawach.
Ja powiem szczerze, staram się wypełniać zadania, które mi pan prezydent poleca, natomiast no, z całym szacunkiem. Nie namówię pana na rozmowę o sporcie. Szczególnie teraz.
To spytam o co innego w takim razie, no a może jednak o sporcie. No, taki pomysł budowy stadionu w Zielonej Górze, stadionu na 5 tysięcy kibiców, stadion piłkarski, a docelowo na 12 tysięcy. Taki stadion powinien u nas powstać. No nie mamy na razie klubu piłkarskiego na jakimś bardzo wysokim poziomie. Trzecia liga to jest max i taki obiekt, gdyby stanął w Zielonej Górze, bo są takie pomysły. Co pan na to?
Ciężko mi powiedzieć, no oczywiście tutaj dalej jako kibica pan ciągnie ten wątek. Ja bym powiedział też tak, jest szereg inwestycji, które jeszcze przed nami. Stadion na pewno jednym z takich wyzwań jest. Czy to jest dzisiaj dobry moment na to, by robić takie inwestycje, nie wiem, budować budynki administracji, budować stadiony, budować takie miejsca, jakby to powiedzieć, no niepewne, tego nie wiem. Nie znam dokładnie dzisiaj możliwości finansowych miasta. Wiem, że jest bardzo wiele wyzwań innych też przed nami w gospodarce, którą się akurat ja tą częścią zajmuję, gospodarce komunalnej, odpadami. Wiem, jakie są wyzwania mniej więcej w komunikacji, że przed wodociągami wiele wyzwań. To wszystko w czasach kryzysów, w covidowych czasach trzeba jakoś wyważyć. Oczywiście, że wszyscy by chcieli mieć piękne budynki, nowoczesne urzędy, nowoczesne pasywne budynki, piękne stadiony i boiska, no ale naprawdę musimy mierzyć siły na zamiary. Myślę, że też piłka nożna wcześniej czy później doczeka się w Zielonej Górze porządnego stadionu. Ja my wszyscy kibice piłki nożnej doczekamy się fajnej rywalizacji na takim centralnym szczeblu, ale jeszcze chyba nie teraz.
Może niedługo wrócimy na boiska i będziemy mogli to oglądać, te mecze na żywo, bo wszystko na to wskazuje, prawda? Brakuje nam tego przecież. Dobrze, panie prezesie, musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Krzysztof Sikora, prezes miejskiej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
Dziękujemy za uwagę, dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.